Nie wiem, czy wszyscy wiecie, co to jest karta podarunkowa. Niektórzy właśnie ustalają wspólną wersję jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Widzę, że wiecie, co to jest, bo wasze twarze się od razu rozjaśniły na samą myśl o karcie upominkowej. Więc karta podarunkowa to jest coś takiego, jak rodzice czy opiekunowie idą z dziećmi do lodziarni i mówią, każdy może zamówić lody za 10 zł. I dzieciom oczy się świecą, kilkadziesiąt smaków, smerfowe, guma balonowa, blumisiowe, oranżadowe, karta upominkowa. Nigdy w życiu nie wydałbyś, czy nie wydałabyś pieniędzy tylu na coś takiego, ale darczyńca wybawił ciebie z dylematu i już nie masz wyjścia. Niedawno dostałem z pewnej okazji kartę podarunkową do sklepu odzieżowego. Popatrzyłem na sumę, będę mógł kupić sobie coś, czego nigdy bym sobie nie kupił w tej cenie. Ale żeby pobudzić jeszcze bardziej waszą wyobraźnię, wyobraźcie sobie, że dostaliście kartę upominkową do salonu samochodowego albo do biura podróży. Patrzycie na sumę. Widzę, że niektórych to jeszcze nie rusza. No to może kartę upominkową z Uniwersytetu Columbia na jakieś roczne studia na tym uniwersytecie, łącznie ze wszystkimi kosztami, łącznie z zabraniem współmałżonka. O, niektórym się oczy zaświeciły. Przynajmniej mnie. Już nawet chyba wiem, na co bym te pieniążki wydał. Dzisiaj dalej poznajemy Księgę Joela ze Starego Testamentu. I powiem w ten sposób. Poznawanie tej księgi, to jak dostanie karty podarunkowej na co? Na radość. Ta księga pokazuje, jak doświadczyć radości płynącej z osobistej więzi z Bogiem. Ile mamy na tej karcie? Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów, popatrzmy, Ewangelia Jana 15, to wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Pełna suma na pełną radość. Ale jak z niej korzystać? Ktoś może zareagować, o czym ty, człowieku, mówisz? Jaka radość? Jakiego Chrystusa? Po co mi radość? Czy to jest ważne, jak się czuję? Nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia, jak się czuję. Czuję się zawsze tak samo. Dla mnie ważne jest to, jak stoją moje akcje na giełdzie, jak rozwija się moje przedsiębiorstwo, albo jak idą postępy w pracy naukowej, czy w jakimś projekcie, a nie jakaś tam radość. Okej, rozumiem. Poznajmy kolejny odcinek Księgi Joela, kolejny odcinek wydarzeń z życia Joela. Będzie to drugi rozdział, ale na początku powróćmy do jednego wersu z poprzedniego odcinka, by zachować ciągłość. 1:19, popatrzmy. O Panie, do Ciebie wołam, bo ogień pożarł pastwiska stepowe, a płomień spalił wszystkie drzewa polne. Naród, do którego należał Joel, przeżywa trudne chwile. Bóg dopuścił, że nastąpiła totalna klęska gospodarcza i polityczna. Materialne podstawy bytu całkowicie się zachwiały, jak również równowaga polityczna. Obcy naród stanął u granic. Joel był prorokiem i miał pewne zadanie do spełnienia. Miał powiedzieć ludziom, że Bóg się o nich upomina. To była jego praca, był profesjonalistą, prorokiem, mówcą. I miał pokazać ludziom, że mają wiele do naprawienia w swojej relacji oni-Bóg, że mają coś zmienić. Tak jak lekarz do pacjentów. Ale tutaj możemy zobaczyć coś nowego w stosunku do wcześniejszego rozdziału, który poznawaliśmy 2 tygodnie temu. Możemy zobaczyć, że Joel zaczyna wołać do Boga w sposób bardzo osobisty. Dlaczego? Dlaczego mówi: o Panie, do Ciebie wołam, bo również jego pastwiska zostały spalone ogniem, sady, drzewa na polach. Co Joel mógł sobie myśleć? No tak, nie dość, że ten naród jest beznadziejny, lekceważy Boga i głupio postępuje, to jeszcze mnie się przy nich obrywa. Oby szybko zmienili swoje podejście do Boga, bo i ja stracę wszystko, co mam. Wtedy Bóg posyła mu następny kawałek objawienia i to jest właśnie ten 2 rozdział. Popatrzmy, co się stanie, co Bóg mu zapowiada, że się stanie. 2 rozdział od początku. Dmijcie wróg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej. Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień pański, bo zorza poranna rozciąga się po górach. Tak lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy, aż do lat przyszłych pokoleń. Przed nim ogień pożerający, a za nim płomień palący. Ziemia ta jest przed nim jak ogród Eden, lecz po nim będzie pustym stepem i przed nim nikt nie ujdzie. Wygląd ich podobny do wyglądu koni, a będą biec jak rumaki, co skaczą po szczytach gór, jak turkot rydwanów i jak szum płomienia ognia, co pożera ściernisko, jak lud potężny gotów do walki. Przed nim narody lęk odczuwać będą, wszystkie twarze pobledną. Bóg dalej objawił Joelowi, co przyjdzie na naród. Bardzo nieciekawe rzeczy się zdarzą. Inny naród obcy, który stanął u granic, wkrótce wtargnie, zabierze to, co cieszy, zabierze owoce ich pracy, zniszczy święty spokój, zniweczy zamiary, marzenia, zabierze to, co było dziedzictwem pokoleń. I Joel zaczyna sobie uświadamiać, zaczyna do niego docierać, że również jego to spotka. Te wszystkie rzeczy, które zapowiadał, że przyjdą na naród, przyjdą również na niego. Jak to będzie? Jak będą reagowali mieszkańcy kraju? Wers 1. Słowo zadrżą. Tak, będą to takie przeżycia, że ludzie się będą trzęśli ze strachu. Tu mi się przypomina parę rozmów w ostatnim czasie z ludźmi, którzy, jakbyśmy na nich popatrzyli, to są, niczego się nie boją, tylko jednej rzeczy. Co szczególnie porusza? Co z tymi muzułmanami, jak tu przyjdą? Którzy może wkrótce się tu pokażą. Tak było tam. Wers 6, zobaczmy. Będą odczuwali lęk, ich twarze pobledną. Co będzie szczególnie przerażało ludzi? Patrzmy na kolejny odcinek tego 2 rozdziału. Jak bohaterowie pobiegną do szturmu, jak mężowie waleczni wdrapią się na mury. Każdy z nich pójdzie swą drogą, a ze ścieżek swoich nie stąpią. Jeden drugiego nie przyciśnie, każdy pójdzie swoim szlakiem. I choć na oręż natrafią, rannie odniosą. Napadną na miasto, zdobędą mury, na domy się wdrapią, jak złodziej wtargną oknami. Przed nim drży ziemia, niebiosa się trzęsą, słońce i księżyc ulegają zaćmieniu, a gwiazdy tracą swą jasność. A Pan wydaje głos przed wojskiem swoim, gdyż bardzo liczny jest jego obóz i pilni wykonawcy jego rozkazów. Wielki bowiem będzie dzień pański i straszny, straszliwy bardzo. I któż go przetrzyma? Co będzie szczególnie przerażało ludzi, o czym Joel ma im powiedzieć? Wers 9. Jak złodziej wtargnął oknami, czyli nie będzie można się schować nawet w swoim domu. Obcy wtargną oknami, wejdą do domów. Jak możemy wyobrazić sobie Joela, który coś takiego miał ogłosić swoim rodakom? On też się boi, że wkrótce przez jego okno ktoś wejdzie i zabierze mu, co ma. Jako prorok musi mówić ludziom, że nie chcą ufać Bogu, a tu sam przeżywa trudności w zaufaniu Bogu. Mówi wers 11, końcówka. Dzień pański będzie straszliwy bardzo. Któż go przetrzyma? Jak on sam to przetrzyma. Głosił innym, że powinni się zmienić, ale zaczyna do niego docierać, że Bogu może chodzić również o niego. Jak coś takiego może zdarzyć się dzisiaj? Każdy z nas, czy to przed decyzją zaufania Chrystusowi, czy już po, może znaleźć się w sytuacji bez wyjścia, kiedy podstawy życia się chwieją, kiedy zagrożenie wchodzi oknami. Może radzę innym ludziom, żeby ufali Bogu, a tu sam przeżywam napięcie i zaczynam sobie uświadamiać, że Bogu chodzi w pierwszej kolejności o mnie. Albo może mówisz, mnie to wszystko nie obchodzi. Jakiś Bóg, jakaś radość płynąca z więzi z Bogiem. Ja nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Dla mnie ważny jest cel. Okej. Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że to Bóg rozdaje karty i On też ma pewien cel płynący z Jego miłości do człowieka. On ma sposób na przebicie się do naszej świadomości, byśmy docenili Jego zamiary i On w tym celu zachwieje tym, co ciebie obchodzi. Postawi zaporę na twojej drodze do celu, zachwieje na przykład rynkiem i wtedy twoje mnie to nie obchodzi, zacznie cię trochę obchodzić. Twoje akcje być może spadną wielokrotnie na giełdzie albo wejdzie konkurencja lub każdy inny sposób i trudno będzie powiedzieć, mnie to nie obchodzi. Przypomina mi się tu moja ciotka, młodsza siostra mojej mamy, którą Bóg nie obchodził. Nie mówcie mi o tych bzdurach, o radości tutaj od Boga. Takie rzeczy ją nie ruszały. Pracowała w bankowości w Warszawie, to był jej świat. Zaplanowała sobie wspaniałą wycieczkę do Nowego Świata, do Stanów Zjednoczonych. Wszystko zaplanowane, bilety kupione, walizki spakowane. Ale Bóg postawił przeszkodę i znalazła się w sytuacji, gdy przestała mówić, mnie to nie obchodzi. Dlaczego Bóg tak działa? Dlaczego w ten sposób wykorzystuje swoją wszechmoc? Czyżby nas nie lubił? Przeczytajmy wersy, następne wersy z tego rozdziału, 12-13. Przeto i teraz jeszcze, wyrocznia Pana, nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Dlaczego Bóg tak działa? Dlaczego stawia zapory na naszej drodze czasami? Czy drażni go to, że ludziom się powodzi? Nie. Ale człowiek w swojej zarozumiałości nie widzi tego, co jest dla niego najlepsze. Idzie ścieżką, która kończy się bankructwem. Więc Bóg, który jest dobrocią i miłością, to bankructwo dopuści wcześniej, by na końcu drogi było to, co dobre. Aby tak się stało, potrzebne jest pewne przeżycie, coś po stronie człowieka, o czym tutaj czytamy, potrzebne jest nawrócenie. Nawrócenie i to całym sercem. Z Bogiem nie można pogrywać na trochę. Trochę się nawrócę, stanie się dla mnie troszeczkę ważniejszy. Bóg nie zajmuje się takimi rzeczami jak poprawianie pozorów. Celem jego działania jest coś konkretnego, coś zdecydowanego. I czymś takim jest nasza decyzja zwrócenia się do Niego całym sercem. Do tej pory biegłem w stronę przeciwną niż Bóg, chociaż robiłem wiele pozorów, że jest inaczej, ale teraz całym sercem zwracam się do Niego. To jest Jego cel. W tym momencie większość szanownego audytorium przestaje słuchać, bo nawrócenie już przecież kiedyś było. Można spokojnie zająć się przeglądaniem smartfona. Stop. Ten problem powraca. Nawet jeżeli kiedyś nawróciłeś się, czy nawróciłaś do Boga całym sercem, człowiek ma prawo wyboru, Bóg mu go nie odbiera. I może znowu uczynić siebie najważniejszym. Człowiek myśli, że jest wszystko w porządku, ale Chrystus nie jest na pierwszym miejscu. Głównym źródłem radości znowu są inne rzeczy. I główne przesłanie Księgi Joela jest takie. Bóg tego tak nie zostawi. Nie dlatego, że lubuje się w panowaniu nad ludźmi, ale dlatego, że Ciebie kocha i nie chciałby, byś został czy została na końcu bankrutem. Jak Bóg radzi sobie z dzieckiem, które nie oddaje mu całego serca? Jaką interwencję podejmuje? Powróćmy do pierwszego rozdziału, wers 19, 1-19. O Panie, do Ciebie wołam, bo ogień pożarł pastwiska stepowe, a płomień spalił wszystkie drzewa polne. Bóg przygotowuje sytuację, w której człowiek będzie do Niego wołał. Sytuację bez wyjścia. Bóg zatrzyma to, co było źródłem radości, albo pozwalało osiągać cel, aby człowiek nawrócił się do Niego całym sercem. Co się stanie, kiedy cel zostanie osiągnięty? Kiedy w moim sercu powstanie ta szczera decyzja. Boże, jestem cały Twój. Przeczytajmy ostatni wers z dzisiejszego odcinka Księgi Joela, wers 14, 2:14. Kto wie, Może znów pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana Boga waszego. Co się stanie, kiedy Bóg osiągnie swój zamiar? Może znowu pojawi się pomyślność, akcje wrócą do swojej wartości, konkurencja się wyniesie. Może pomyślność powróci. Ale dlaczego może? Dlaczego tu jest powiedziane, kto wie? Dlaczego nie na 100%? Właśnie dlatego, by nasze postawienie Boga na pierwszym miejscu było szczere, by to Bóg był tym najważniejszym, by nie było takiego przewrotnego myślenia: dobrze, Boże, oddaję Ci całe moje życie, skoro nie ma innego wyjścia, skoro to jest warunek na przywrócenie pomyślności, no to spełnię ten warunek, ale i tak powodzenie materialne jest dla mnie najważniejsze, czy mój cel. Nie. Czynię Boga najważniejszą osobą w moim życiu, niezależnie od tego, co się stanie. Nawet gdyby nie przywrócił mi pomyślności, najważniejsza dla mnie jest radość z więzi z Nim. Gdy jestem blisko Boga, nie potrzebuję już nic innego. Także kto wie, ale najczęściej właśnie. To co, koniec tematu? Doszliśmy do końca? Ale jest jeszcze pewne pytanie, być może właśnie powstało w waszych głowach. Ile razy w ciągu życia człowiek musi przechodzić przez takie doświadczenie? Przez tą lekcję, przez którą Bóg uczy nas czerpania radości od Niego. Właśnie przez to, że zabiera pewne naturalne źródła radości, stawia jakąś barierę, czy tylko raz w życiu? Odpowiem w ten sposób: wielokrotnie. W zależności od etapu, na jakim się obecnie znajdujesz. Od etapu poznawania Boga, czy też podążania za powołaniem, które On tobie daje. Mówiąc tobie, mam na myśli też siebie. Bo co dla Boga jest szczególną wartością? Zobaczmy drugi list Piotra, trzeci rozdział. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dla Boga wartością jest nasz wzrost, ciągły rozwój. A więc w zależności od tego, w jakim punkcie rozwoju jestem, będę potrzebował odpowiedniej lekcji na kolejnym poziomie. Wszystko zaczyna się logicznie od pewnego etapu, na którym człowiek może być. Jest to etap całkowitej obojętności wobec Boga. I to jest pierwszy etap, od całkowitej obojętności do takiego przekonania, że warto go szukać. Na początku jest całkowita obojętność. W czym się przejawia? Popatrzmy, pierwszy list Piotra, czwarty rozdział. Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie. Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie rozpusty i źle o was mówią. Dla kogoś jest to całkowitą abstrakcją czerpać radość z czegoś innego niż z tych rzeczy. I szczerze mu żal tych, którzy sobie takich rzeczy żałują, że się nie napiją, a przecież w życiu trzeba się wyszaleć. Dla kogoś na takim etapie Takie rzeczy jak poznawanie Bożego Słowa to dziwny proceder, całkowicie niezrozumiały. Jedynym wytłumaczeniem jest to, że ktoś komuś pomieszał w głowie. I teraz ma nastąpić postęp, rozwój w życiu kogoś takiego w stronę, popatrzmy, Psalm 119. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, jak potrzebujemy być delikatni wobec ludzi, dla których to wszystko jest absolutną abstrakcją. Jak powinniśmy jedynie krótko błysnąć światłem, lekko zażarzyć, żeby nie oślepić i nie zrazić. Bo jeżeli ktoś jest na takim etapie, to czasami jeden wers z Biblii to już za dużo. Tylko kilka słów i to może z takiej części Biblii, gdzie jest pokazane spojrzenie z pozycji całkowicie początkowej, jak na przykład Księga Koheleta, gdzie autor mówi na przykład: zdobyłem w życiu wszystko, ale wydaje mi się, że to marność. Jakie to przemijające. Albo napracowałem się, zdobyłem, ale czyje to będzie? Pamiętam, gdy kiedyś pisywałem coś jeszcze na forum w naszej klasie. Napisałem coś o Bogu, zacytowałem fragment Bożego Słowa. Zrobiłem taki mały wykładzik o wartościach płynących z Bożego Słowa. Jak mi się oberwało. Jeden kolega napisał: nie mogę słuchać tego bełkotu, tego maniactwa. Wykasowuję go z grona moich znajomych. I rzeczywiście wyrzucił mnie z grona znajomych, zablokował na Facebooku i napisał dalej: czy pamiętacie, chłopaki, tą wycieczkę szkolną? Była to wycieczka bez nauczyciela w czwartej klasie liceum. Czy pamiętacie tą wycieczkę szkolną? Jak przywiozłem z wesela przepalankę i jak żeśmy się popili. Aż mnie świeżbiło, żeby napisać: to napisz jeszcze, jak żeście się pożygali, przepraszam. Ale po czyjej stronie był problem? Czy nie postąpiłem głupio? Chciałem oślepić ich Bożym Słowem. Wygłosiłem im kazanie. A oni potrzebowali tylko błyśnięcia latareczką. Taki etap, jak bardzo potrzebujemy być delikatni. Jak się wczuć. Chyba, że chodzi nam o to, żebyśmy sami się dobrze poczuli, ale im przygadałem. Ale chyba nie o to chodzi. Jak potrzebujemy się wczuć, by kiedyś nastąpiło zainteresowanie Bożym Słowem? Następny etap w rozwoju człowieka na drodze do Boga to właśnie ten. Od zainteresowania Bożym Słowem do nawrócenia, do prawdziwego nawrócenia. O tym dzisiaj już było. Jeszcze raz ten wers z naszego tekstu, 12 wers. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post i płacz i lament. Żeby była pełna radość na tym etapie, no to najpierw się trzeba trochę posmucić, uchwycić tą prawdę o moim stanie przed Bogiem, posmucić się trochę swoim stanem, potem się nawrócić i doświadczyć niepohamowanej radości. Ale na tym nie można się zatrzymać. przychodzi czas, przychodzi następny etap. Zobaczmy cytat z księgi Amosa. 8 rozdział. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pańskie, lecz go nie znajdą. Przychodzi taki etap po nawróceniu, gdzie treścią życia zaczyna być poznawanie Bożego Słowa. I chcąc mieć radość, nie wystarczy już sam fakt nawrócenia. Potrzebne jest karmienie się Bożym Słowem. I ci ludzie tutaj opisani chodzili od morza do morza, szukając czego? Dobrych wykładów Bożego Słowa, tak? Bo chcieli to poznawać. Widocznie były kłopoty z dobrym nauczaniem. Zobaczmy, jak doświadczał tego autor psalmu 119. Co mówi? Jak słodka jest dla mego podniebienia Twa mowa, ponad miód dla ust moich. Gdy tego w moim życiu nie ma, chociaż to jest mój etap drogi za Bogiem, Bóg potrzebuje posłać mi jakiś smutek. Coś może mi zabrać, jakieś naturalne źródło radości, albo postawić jakąś barierę, bym nauczył się czerpania radości ze słów Boga. I nie chodzi tutaj o emocje, żeby tak się naczytać Biblii, tak latać pod sufitem w emocjach. Emocje są takie czy inne, ale chodzi o pewne konkrety. Co jest istotą? Zobaczmy. 2 list do Tymoteusza 3. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Istotą tego poznawania Bożego Słowa jest doświadczenie bycia kształtowanym. To, że wszystkie moje problemy po kolei zostają rozwiązane. Radość z tego, co się u mnie dzieje. Aż do osiągnięcia pewnej doskonałości, dojrzałości. Potrzeba na to minimum paru lat, może trochę dłużej. I potrzebujemy radości, widząc, że Bóg to robi. Jak nas zmienia. A jak tego nie ma, Bóg co zrobi na tym etapie? Ma swoje sposoby. Następny etap, jaki jest w rozwoju na drodze za Bogiem, tam już chodzi o innych, o służenie innym. Skąd tam będzie brała się radość? Popatrzmy, list do Filipian 4. Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu umiłowani. Radość już nie tylko z tego, co się u mnie dzieje, jeszcze większa radość z tego, co się dzieje u moich podopiecznych, u ludzi, którym służę, na których w jakiś sposób mam wpływ. Staje się to dla mnie ważne. I tutaj też potrzebujemy się najpierw trochę posmucić, potem oprzeć się na Bogu i doświadczyć Jego działania w tej materii. Ale następny etap wzrostu, popatrzmy słowa Pawła Apostoła z 2 listu do Koryntian 2. Duch mój nie zaznał spokoju, bo nie spotkałem Tytusa, brata mojego, pożegnałem się przeto i wyruszyłem do Macedonii. Tytus był jednym z uczniów Pawła, takich uczniów, którzy sami podjęli się budowania innych na uczniów Chrystusa, a więc pomnażanie. Jeśli ktoś jest na tym etapie, też potrzebuje doświadczyć trochę smutku, by bardziej zaufać Bogu, być może bardziej się oddać tej sprawie i później doświadczyć radości z tego, co Bóg czyni w życiu, jak to mówimy, pomnażających uczniów. Koniec? Koniec rozwoju chrześcijanina? Nie. Jeszcze jeden etap. Popatrzmy, 2 Tymoteusza 4. Znowu Paweł apostoł. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. To ostatni etap, na którym znowu nikogo nie potrzebuję, tylko Boga. Bóg mi wystarczy. I znowu potrzebna jest chwila smutku, tak jak przeżył to Paweł. Smutku, bo wszyscy mnie opuścili, ale wtedy szczególne doświadczenie Boga, bliskości z Nim. Jest to taki etap wzrostu, ale po drodze ważne są inne etapy, by uczyć się czerpania radości od Boga właśnie na różnych etapach swojego życia. A więc pytanie, ile razy w życiu będę potrzebował tego doświadczyć, że Bóg zabierze mi jakieś naturalne źródła radości, by dać mi radość lepszą, pochodzącą od Niego. Myślę, że przynajmniej raz na każdym etapie, a może kilka razy, gdy nie będzie to skuteczne. Przy każdym z takich przeżyć może włączyć się myślenie niewłaściwe, mianowicie nie mogę teraz wołać do Boga, bo nie wołałem, jak było dobrze, więc będzie to nieuczciwe, gdy zawołam teraz, gdy jest ciężko. Czy to nie będzie obłudne, gdy zawołam, gdy jest ciężko? Błąd. Bóg właśnie po to zesłał tą sytuację, żebyś wołał, czy wołała. Byśmy zaufali Jemu. Nie bądź więc wyniosły, nie mów, zawołam, gdy będę gotowy. Nie. To Bóg wyznacza czas, On wpływa na okoliczności. Wykorzystaj okazje, jakie Tobie daje. Wykorzystaj każdą okazję. Gdy byliśmy dziećmi, to nasi rodzice czy opiekunowie mówili, macie po 10 zł i niech każdy sobie kupi lody. Później coraz to inne rzeczy nas cieszyły, różne karty podarunkowe. Bóg daje taką kartę. Pan Wszechświata, Wszechmogący, jedynie mądry, uznał, że dobrym podarunkiem będzie radość. Więc dobrze ją wykorzystaj na tym etapie, na którym jesteś. Myślę, że nasz letni obóz, który się zbliża wielkimi krokami, będzie takim wyjątkowym podarunkiem od Boga. Będzie tam niezwykła okazja do poznawania Jego słów. Tym razem będzie to Księga Daniela ze Starego Testamentu, więc już ją można obczytywać. Do tego zachęcam. Myślę, że jak 6 razy przeczytacie tę księgę... Dlaczego sześć? Jak pierwszy raz przeczytacie tę księgę, to będzie tak, jakbyście zobaczyli na kartce kilka kresek. Jak drugi raz przeczytacie, jak czarno-białe zdjęcie. Jak trzeci, to zdjęcie kolorowe. Jak czwarty, trójwymiarowe. A po piątym, tak jakbyście tam byli. Także przeczytajcie 6 razy. Nikt nie pyta, dlaczego o 6? Właśnie. Po 6 razie zobaczycie zależności. W 2 rozdziale było to, a w 6 było tamto. Miód.